W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam pana, panie Adamie. Witam szanowni państwa. Spotykamy się, już jesień.
No, jesień, tak. Piękna pora.
Chłód się wkrada za kołnierze, a my tu mamy dzisiaj...
No, niekoniecznie. Tak przeplata się. Trochę ładnej pogody, trochę.
Życzmy sobie ładnej pogody. Tutaj mamy też nową pogodę w polityce, bo mamy kilka mocnych dzisiaj tematów. Liderzy ugrupowań wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy ogłosili koniec trwających przez ostatnie tygodnie dosyć chyba burzliwych negocjacji. Zatem w otwartym mikrofonie pytaliśmy o to, jakie są najważniejsze zadania, które stoją przed rządzącymi w najbliższych 3 latach. Posłuchajmy oczekiwań naszych słuchaczy.
Żeby po prostu dalej ten rząd kontynuował, bo to jest jak dotychczas najlepszy rząd. I oczywiście jest pandemia i trzeba tak po prostu państwem kierować, żeby to wszystko, cała gospodarka przede wszystkim nie zatonęła.
Po prostu to było żenujące. Rząd tylko się zastanawia, komu następne stołki przydzielić, komu zabrać, komu ten. Wszystkie te 3 partie były na jednej liście. Czyli to znaczy, że mieli program jednakowy. Teraz raptem się żerą.
To jest normalna umowa koalicyjna. A czy szczegóły umowy koalicyjnej między PO a PSL-em znaliśmy? Każda z tych 3 partii prawicowych ma swój program i na tym polega umowa koalicyjna.
Czy pan ma jakieś swoje oczekiwania wyraźne, czy jakieś preferencje, co pana zdaniem najważniejsze jest w tym jakby w naszym kraju? Nazwałbym to, że sytuacja niezależnie od sporych osiągnięć rządu, jakby nie patrzeć, to w gruncie rzeczy jest nadal ciągle stajnią Augiasza, to co się dzieje w niektórych sektorach.
No, sytuacja nie jest normalna. Mamy światową pandemię, która ma gigantyczny wpływ na światową gospodarkę, w tym i polską gospodarkę. Więc takie 2 podstawowe oczekiwania od rządu, że będziemy w stanie, na ile to jest możliwe, bez szczepionki i bez lekarstwa panować nad tą pandemią w Polsce, czyli tak mówiąc po ludzku ograniczać jej skutki. Zasięg, bo to możemy robić zasięg i skutki oczywiście. No i w tej sytuacji tak robić wszystko, żeby nie doszło do tak zwanego lockdownu drugiego,
i zapaści służby zdrowia,
który zniszczyłby wszystko. Tu oczywiście też trzeba uważać na służbę zdrowia, żeby ona była wydolna i to jest kolejne zadanie rządu, więc to są bardzo poważne zadania. W sferze polityki zagranicznej mamy rosnącą presję niektórych środowisk, mam tu na myśli środowiska lewicowe i centrowe, no ale to nie sposób w tej chwili nie powiedzieć o moich oczekiwaniach. A więc mam takie oczekiwania, że minister spraw zagranicznych, nowy minister spraw zagranicznych będzie skutecznie rozmawiał z tymi środowiskami i że będziemy prowadzić jednak politykę tożsamościową, to znaczy uwzględniającą nasze tradycje, naszą kulturę i że będziemy się także starali prowadzić odpowiedzialną politykę migracyjną, to znaczy nie zgodzimy się na obowiązkowe kwoty relokacyjne. I to są moje podstawowe oczekiwania.
Ja przyznam się, że wczoraj zakupiłem sobie Sztukę Wojny Sun Tzu i będę ją przerabiał również pod kątem naszych tutaj audycji.
Warto przeczytać. Ale
mam takie przekonanie, że polscy politycy powinni przeczytać 2 fundamentalne pozycje, żeby budować rację stanu, to znaczy Sztukę Wojny, Sun Tzu, tego słynnego chińskiego stratega, oraz Clausewitza, to znaczy my żyjemy w świecie, w gruncie rzeczy, jeśli możemy mówić o tej metaforyce jednego i drugiego stratega, żyjemy w stanie wojny, która nie przechodzi w stan kinetyczny. Trzymając się tego, co powiedział Clausewitz, że wojna jest przedłużeniem dyplomacji, to trzeba powiedzieć, że dyplomacja jest Polska w stanie głębokiej zapaści i tutaj trzeba coś z tym zrobić. Ja mam takie oczekiwanie, że wreszcie zrobiony zostanie porządek z edukacją, bo to, co dzieje się w edukacji, jest moim zdaniem jakimś podwórkiem jakiejś kasty, która jest nie do ruszenia i że właściwie skutki tych wszystkich, nie wiem, eksperymentów wpuszczania lewackiej ideologii do edukacji będziemy ponosić w przyszłości i że myślę, że nie da się zbudować zdrowego społeczeństwa, zdrowego państwa bez właściwego wychowania kolejnych pokoleń, czyli mówiąc krótko, bez pochylenia się z troską nad tym, co się dzieje w szkołach, o czym zresztą informowani byliśmy dosyć w tragicznym kontekście, jeśli chodzi o Zieloną Górę, prawda?
No ja bym nie przesadzał z tym aż tak bardzo tragicznym kontekstem zielonogórskim. Tego typu incydenty zdarzają się. One się zdarzały wcześniej. Mamy też krótką pamięć. Ja przypominam sobie jeszcze oświatę z czasów PRL-u, czyli bardzo...
Z nożami po szkole bardzo, się latało?
Bardzo,
nie pamiętam
bardzo głęboką... Ja pamiętam niestety.
Tak? A tak. Taki były... W moich szkołach tego nie było.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W ubiegłą niedzielę ukazał się list 50 przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych w sprawie problemów dotykających społeczności LGBT w Polsce. Jak oceniamy list ambasadorów, bo tak to zostało nazwane, i czy w Polsce są naruszone prawa społeczności LGBT? O to pytaliśmy naszych słuchaczy. Posłuchajmy, jaka jest ich opinia w tej sprawie.
Możesz mieć własne zdanie i poglądy pod warunkiem, że one są zgodne z naszymi. A może po prostu zacząć z tym środowiskiem LGBT rozmawiać. Oni tam mają te tęczowe flagi. No niech mają.
Jeżeli chodzi o ten list ambasadorów, to powiem tak, no to jest pewnego rodzaju forma nacisku. Coś niebywałego w ogóle i niezrozumiałego dla mnie. Powinny być podjęte stanowcze kroki wobec tych ambasadorów.
Prawa są łamane, czy nie są łamane? Oczywiście, że są łamane, skoro jest strefy wolne od LGBT. Piętnując te osoby, piętnując ich inność.
Strefa wolna od LGBT, czyli rozumując, tam nie powinno być żadnego przedstawiciela LGBT, prawda? Gdzie, w którym mieście, gdzie jest strefa wolna LGBT, wysiedlono gejów? Tu chodzi o ideologię i tego słowa zapominamy.
List ambasadorów świadczy, że dali się ponieść propagandzie. Nie powinniśmy dać się ponosić przez ludzi, którzy naprawdę postępują źle. Czas, żeby zrobić porządek ze złem, co wpływa na kształtowanie procesów wychowawczych.
Przedłuża nam się wątek polskiej dyplomacji. Niektórzy, nazwę to brutalnie, renegaci w Polsce nazywają, że Polska ma już utrwaloną łatkę kraju homofobicznego. To, co jest kuriozalne w tej całej sprawie, że inicjatywa tego lista wyszła od belgijskiego polityka i w tym jakby tumulcie zapomina się, że król belgijski Leopold bodaj pierwszy jest odpowiedzialny za wymordowanie około 15 milionów Kongijczyków. Tam za karę, że dzieci nie były dosyć sprawne, obcinano im rączki i nóżki. Jeszcze w latach 50. pokazywano w Brukseli czarnych jak zwierzęta w zoo. I oto właśnie te kraje nas pouczają w kwestii tolerancji. Warto jest pamiętać, i to słuchaczom też będziemy wkładać do głowy, że w Polsce nigdy nie było żadnych prawnych regulacji przeciwko ludziom o odmiennych preferencjach seksualnych.
Spróbujmy trochę uporządkować sytuację. Tego typu listy, o którym mówimy, zaczynają się w Polsce ukazywać od 2012 roku, czyli jeszcze od czasów, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i PSL. Już wtedy te środowiska, mam na myśli lewicowo-liberalne czy centrowo-liberalne środowiska polityczne wśród, pamiętajmy też, że sporo gejów i lesbijek jest wśród aktywnych polityków na Zachodzie. Oni tworzą potężne, wpływowe lobby, które usiłuje...
Ale nieformalne, żeby do tego...
Które teraz już formalne. Coraz częściej formalne, przypomnijmy
czyli
sobie.
Czyli bycie gejem i lesbijką jest cool wśród polityków, tak?
Tak, na Zachodzie jak najbardziej. Natomiast próbują tego typu pedagogikę i wzorce moralne szerzyć w całej Europie. A więc ponieważ Polska odstaje ich zdaniem od nowej europejskiej normy, a pamiętajmy, że dzieje się to w czasach kolejnej fali rewolucji obyczajowej w Europie Zachodniej, a Europa Zachodnia przyzwyczaiła postrzegać siebie jako jako bardzo postępową, i te kraje ich zdaniem bardziej zacofane na wschód od nich powinny łykać te wzorce i te nowinki
marksistowskie.
Często one są neomarksistowskie rzeczywiście. Powinny je przyjmować. Otóż taka postawa napotyka zrozumiały opór w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, bo...
W kraju, gdzie się ceni tradycyjne wartości.
Bo na Węgrzech i w Czechosłowacji, w Czechach...
Też nie przepadają.
Też powiedzmy, te modele nie są przyjmowane z należytym entuzjazmem. No i mamy taką sytuację, że 43 ambasadorów i 7 przedstawicieli organizacji różnych międzynarodowych wystosowało taki list i w tym roku kolej przypadła na Belgię, aby być inicjatorem. Oczywiście ja się z panem całkowicie zgadzam i nasi słuchacze też bardzo, bardzo mocno podkreślali bardzo prostą prawdę, że w Polsce nie ma żadnego ustawodawstwa wymierzonego przeciwko gejom, lesbijkom i innym osobom transpłciowym. Ja się na tym nie znam i nie chcę znać, powiem szczerze. Na tych 56 płciach uważam to w ogóle za absurd. I tak powiem jeszcze przy tej okazji, że Wielka Brytania wprowadziła instrukcję dla szkół, rząd Wielkiej Brytanii, konserwatywny, zakazujący wpływania na dzieci przez seks-edukatorów z zewnątrz, czyli ze środowisk LGBT. No, czyli następuje pewna refleksja. No bo jaką sytuację będziemy mieli za chwilę w szkołach czy na uczelniach? No otóż studenci czy studentki będą dla zgrywy, czy też...
No już na UJ-cie zaczęło się.
No właśnie. To będzie rozsadzało spójność całego społeczeństwa, spójność procesu edukacyjnego. Krótko mówiąc, będzie sobie można z wykładowców robić jaja, czy z nauczycieli. I środowiska anarchistyczne bardzo liczą na rozkład tradycyjnie pojmowanego społeczeństwa. Także to się dzieje, to jest gra na bardzo wielu fortepianach. Z jednej strony są ambasadorzy, których postrzegamy jako ludzi poważnych, i z drugiej strony są młodzi anarchiści, których i słusznie postrzegamy jako osoby niepoważne.
Znów się kłania Sun Tzu, który mówi, że najłatwiej pokonać przeciwnika, jak mu się rozmiękczy mózg i pozbawi się go entuzjazmu. I to jest taka właśnie, moim zdaniem, agresja wobec pewnego społeczeństwa, nazwijmy to nowoczesnego w sensie technologicznym. Bo mamy do czynienia z pewnym paradoksem, bo z jednej strony postęp technologiczny nakłada się na postęp obyczajowy i to tworzy, moim zdaniem, mieszankę absolutnie wybuchową. To niszczy demokrację i to zniszczy cywilizację europejską.
No, trzeba po prostu pozostawać na gruncie istniejących norm prawnych. Ja przypominam sobie taką anarchistyczną rewolucję z lat 60. i 70., bo żyję już dostatecznie długo. Natomiast tu mamy do czynienia z kolejną falą tej rewolucji, czyli w gruncie rzeczy nic nowego i siły tak zwanego porządku, czyli my, konserwatyści, powinniśmy dać temu zdecydowany odpór i wyjaśniać ludziom, że w dużej mierze chodzi o chucpę, poczucie władzy różnego rodzaju ludzi. No i o to, żeby konserwatyści czuli się niekomfortowo, żeby ich tutaj zdzielać pałką pedagogiki wstydu po głowie.
Pan profesor Bartyzel nazywa to proletariatem zastępczym, ponieważ nie da się robotników czy innych ciężko pracujących ludzi skłonić do rewolty społecznej. To najłatwiej jest najgłupszych, czyli młodzież. To jest kolejny temat, ale zanim do tego przejdziemy, czy czytał pan wywiad pani ambasador Georgette Mosbacher w Wirtualnej Polsce?
Ostatni jakiś wywiad, którego udzieliła?
Tak, radzę przeczytać, bo ona właściwie jako osoba, która ma kiepskie kompetencje, kompetencje jako dyplomata, no bez odsłonek próbuje Polaków straszyć, że lobby gejowskie czy LGBT jest w Ameryce bardzo silnie i w związku z tym przyjaźń nasza może mocno ucierpieć, jeżeli się nie podporządkujemy właściwym trendom. I pani Mosbacher powiedziała, że Polska może znaleźć się po niewłaściwej stronie historii.
Ja bym się nie przejmował za bardzo panią ambasador Georgette Mosbacher. Róbmy swoje w suwerennym kraju, jakim jest Polska.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Płynnie okazuje się, że możemy przejść do tematu środowego, który dotyczy właśnie problemów młodzieży, co związane było pewnie z tym wypadkiem w 5. liceum. Pytaliśmy słuchaczy, jaka jest ocena współczesnej młodzieży, jak widzimy jej zmagania, ideały i dążenia, czy można i jak pomóc młodym ludziom w ich wielkich i małych wyborach. Posłuchajmy.
Pierwsze to my rodzice. My rodzice jesteśmy podstawa, dużo nauczyciele też. Zależy dużo od nas, telewizji, wszystkiego.
Dla mnie, jeżeli szkoła nie pójdzie w kierunku katolicko umartwiania się i ciągle martyrologii, to młodzież po prostu powinna się rozwijać. Tutaj mówienie o tym, czy ona jest prawicowa, czy lewicowa, to większości to nie obchodzi.
Jeżeli nauczyciel krzywo spojrzy na dziecko albo zwróci mu uwagę, to zaraz rodzic leci na skargę do dyrektorki szkoły, albo nawet leci ze skargą do kuratora.
Jeżeli tak patrzę właśnie na te matki, one lecą na siłownię, one lecą na rower, tatusiowie lecą biegać, ale rzadko widzę, żeby wzięli ze sobą to dziecko, ze sobą. Biegają z kolegami, z koleżankami. To jest po prostu przykre, bo ta nasza młodzież, ona się mota, ona usiądzie w internet, a z tego co wiemy, nie zawsze internet ma rację.
Ja od lat, jak przysłuchuję się tym wszystkim rozważaniom, to mam takie pytanie zasadnicze. My chyba sobie nie odpowiedzieliśmy w sposób taki, że tak powiem, expressis verbis. Po co jest tam szkoła?
No
czy,
nie,
co ona ma służyć?
Odpowiedzieliśmy sobie, ja tylko sobie kilka tysięcy lat temu.
A ja mam wrażenie, że w Polsce sobie nie odpowiedzieliśmy. Bo chodzi o to, że celami szkoły może być tak, kształcić, ja tak sobie tutaj wyszczególniłem trzy rzeczy. Kształcić obywatela, czyli karnego członka społeczeństwa. Możemy kształcić pracownika, czyli kogoś, kto będzie nadawał się do pracy, do fabryki. Oraz będziemy kształcili człowieka, czyli w pełnym wymiarze kogoś, komu będziemy rozwijali osobowość.
Szkoła ma kilka funkcji. Funkcję edukacyjną, choćby funkcję wychowawczą. Natomiast zawsze w szkołach istnieje ten niedobór funkcji wychowawczej, bo szkoła skupia się na edukacji, mniej na wychowaniu. Ale też nie da się zrobić tak, że rodzice nie są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci, bo podstawowe procesy uspołeczniania, czyli tak zwane socjalizacyjne, odbywają się jednak w pierwszych latach życia, czyli poza władzą państwowych instytucji,
no tak,
czy prywatnych, jakim są przedszkola.
To było w wielodzietnych rodzinach to się odbywało.
Jasne.
Na podwórkach.
Tak jest, tak jest. I tutaj również uczymy się w grupie rówieśniczej. I ja sobie przypominam z naszej audycji Otwarty Mikrofon głos jednej z naszych słuchaczek, która moim zdaniem powiedziała rzecz prawdziwą, mądrą, że rodzice powinni więcej czasu poświęcać swoim dzieciom. Tymczasem ona obserwuje młode mamy spędzające dużo czasu na siłowni, jeżdżące na rowerach, tatusiów także. Często bez towarzystwa dzieci, bo oczywiście ja też widuję fajne takie sceny, jedzie mama, tata i dwójka, czy nawet trójka dzieci na rowerach. I o to właśnie chodzi, żeby rodzice poświęcali dużo czasu swoim dzieciom, żeby z nimi dużo rozmawiali, żeby podsuwali im wartościowe książki. Szkoła nie załatwi wszystkiego, a wielu młodych rodziców właśnie w ten sposób myśli. No po co wysyłamy dzieci do szkoły? szkoły, przecież płacimy podatki.
Oni zaraz szkoła coś tam powinni, w tej szkole
oni
zrobią.
Oni powinni za nas zrobić, wiesz, nie zrobią. Nie zrobią, bo nie ma szkoła ku temu możliwości.
A jedno mam.
Dwa tygodnie temu lub trzy rozmawialiśmy o przeładowanej podstawie programowej.
Tak, zdecydowanie.
Co się powinno w szkole zmienić?
Dlatego pytam o sens szkoły.
Między innymi odchudzić podstawę programową, żeby nauczyciele z dziećmi nie przerabiali materiału, tylko żeby z nimi też dużo rozmawiali.
I
o
byli
tym,
po prostu.
Jak się uczyć, czego się uczyć, w jaki sposób, że uczenie jest fajne, że jest cool i sexy.
Mam takie pytanie, właściwie tak trochę może pana zaskoczyć. Generalnie jestem zwolennikiem, aby do edukacji wprowadzić ideologię. Może nie jedną wybraną, ale chodzi o to, żeby były szkoły o określonym, jasno zdefiniowanym profilu ideologicznym.
Dla socjalistów, czyli, dla konserwatystów.
Czyli jeżeli marksiści chcą mieć swoją szkołę, to rodzice wysyłają do szkoły marksistowskiej, ateistycznej. Jeżeli chcą rodzice wysłać do szkoły...
To straszna wizja.
Do szkoły o charakterze wojskowym, czyli tam, że dzieci jakby potrzebują więcej dyscypliny.
A to już nie jest ideologia, to już jest, powiedziałbym, branżyzm bardziej.
W tym sensie rozumiem ideologię miękko, nie jako jakiego pewnego potwora, tylko chodzi o to, że każde dzieło ludzkie musi mieć w sobie jakąś ideę, w tym sensie ideę moralną, jakiś zestaw wartości i być może ta szkoła taka amorficzna, w jakiej my doświadczamy, te szkoły publiczne w tym, jakby to powiedzieć, jeśli mogę tu użyć takiej metafory, tym amerykańskim systemie, takie pozbawione jakby misji, poza tym, że wykonują jakąś tam swoją robotę. Moim zdaniem można byłoby to nad tym przemyśleć, bo w Polsce zostało kompletnie zaniedbane szkolnictwo prywatne. Mówię na poziomie
Zaniedbane przez kogo? Kto ma organizować szkolnictwo prywatne? Państwo ma organizować szkolnictwo
chodzi
prywatne?
Chodzi o to, że być może powinno się...
Czy ludzie sobie powinni
organizować? Ale chodzi o to, że nie mają ci ludzie takiej możliwości, bo istnieją takie systemy, takie struktury. No nie wiem, dlaczego organizacje społeczne nie zakładają własnych szkół podstawowych?
To jest pytanie, tak jak było przed wojną. To jest pytanie do organizacji społecznych, bo ja sobie przypominam lata 90., kiedy byłem radnym w Zielonej Górze i między innymi w Komisji Oświaty, kiedy był wysyp szkół prywatnych w Zielonej Górze. Można? Można.
No w każdym razie zdominowały te szkoły publiczne na naszą rozmowę o edukacji. Przypuszczam, że będzie nam się to czkawką odbywać. Życzymy Państwu miłej soboty i niedzieli. Oby pogoda dopisywała spacerom. Wracamy do naszego tematu. Bądźmy z naszymi dziećmi. Wspierajmy ich w trudnych życiowych wyborach. Do
Bądźmy
usłyszenia.
Zdrowi, dbajmy o siebie. Do usłyszenia.
Nośmy maseczki. Do usłyszenia. Dziękuję panu, panie Adamie. Do
Dziękuję
usłyszenia.
Bardzo.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.